Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Bartosz Popczyński, to jest kanał Wszechnica i dzisiaj zapraszam na kolejne nasze spotkanie dotyczące rzeki. Mówiłem już ogólnie o rzekach, mówiłem o rybach, a konkretnie o strefach, w których te ryby występują, jakie to są strefy. Opowiadałem również o roślinności, która jest nad brzegami rzek, ale również i bezpośrednio w rzece. A dzisiaj również będę mówił o roślinach, ale tych większych, tak czasami się określa to mianem roślin drzewiastych, czyli po prostu będę mówił o drzewach, które porastają brzegi rzek. Chociaż nie tylko brzegi rzek, bo one również są do zaobserwowania na przykład na brzegach jezior. No ale jednak trzymamy się tematu rzek i będę opowiadał właśnie o tych drzewach, które płynąc na przykład kajakiem możemy bezpośrednio zobaczyć, a czasami nawet i dotknąć, bo są tak blisko. I to jest nasza już czwarte spotkanie związane z rzekami i jeszcze na pewno kilka będzie, bo już na kolejnym zajmiemy się zwierzętami. Ale jakimi, to już Państwo zobaczą na kolejnym wykładzie. Natomiast jeżeli chodzi o te drzewa, ja tylko przypomnę, że zdarza się tak, że rzeki płyną przez takie miejsca, które są zalesione, gdzie zadrzewione, gdzie jest dużo drzew. Natomiast zdarza się tak, że rzeki płyną również przez takie tereny otwarte. I oczywiście woda w związku z tym też różni się w tych miejscach, ponieważ na przykład tam, gdzie są drzewa, tam jest ocienienie. A w związku z tym, skoro jest ocienienie, to i szczególnie co ma wpływ na przykład latem, też to ocienienie obniża temperaturę wody. Mniej promieni świetlnych dociera do lustra wody i ta woda jest po prostu tam troszeczkę chłodniejsza niż poza tymi miejscami, gdzie tych drzew, no tam, gdzie drzew brakuje, to wiadomo, że w zasadzie od samego wschodu słońca, kiedy promienie już zaczynają padać na wodę, zaczynają ją ogrzewać. To z kolei, to obniżenie temperatury wody powoduje, że następuje ograniczenie występowania różnych drobnoustrojów. A to z kolei odpowiada za mętnienie wody, a właściwie za mniejsze mętnienie wody. Czyli mamy niższą temperaturę, to ogranicza namnażanie się drobnoustrojów, a z kolei wtedy mamy też bardziej przejrzystą wodę, mniej zmętniałą. Ale to nie jest jedyne korzyści, bo przecież też drzewa ograniczają parowanie, ale też i regulują i stabilizują rozwój roślinności wodnej i w ogóle stabilizują przecież całe brzegi. To jest bardzo ważne. Zapobiegają erozji. Dzięki temu ziemia się tak łatwo nie zsuwa do rzeki. Poza tym zmniejszają eutrofizację wód, wspomagają też procesy samooczyszczania, magazynują również wodę, ale także i magazynują również na przykład metale ciężkie potrafią wychwytywać z wody, także pełnią też taką rolę filtracyjną. Więc jak widać, to, że drzewa znajdują się na brzegu rzeki, ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla samej rzeki, ale również i dla nas. Aha, jeszcze pominąłem oczywiście zwierzęta, które również korzystają z tych nadrzecznych zadrzewień i tam właśnie znajdują na przykład schronienia, pożywienie również. Także no woda rzeczywiście zawsze to życie przyciąga i tam, gdzie jest woda, tam gdzie są na brzegu właśnie mnóstwo różnych drzew, tam też jest duże bogactwo życia. Warto o tym pamiętać i warto sobie zdawać z tego sprawę. Ale to tylko w ramach raczej przypomnienia tutaj przedstawiłem, a teraz chciałbym przejść do prezentowania konkretnych gatunków drzew. To jest taka moja subiektywna ocena, to jest tylko to, co mi się kojarzy bardzo mocno z rzekami i to zawarłem w tym wykładzie, ale wydaje mi się, że kto chodzi wzdłuż rzek i obserwuje te drzewa, to myślę, że będzie miał podobne skojarzenia ze mną, a jeśli ktoś ma jakieś, coś by chciał dodać, to proszę napisać w komentarzu, chętnie, może coś akurat pominąłem, to chętnie się dowiem, jakie Państwo mają obserwacje. No to przechodzimy do pierwszego gatunku i to będzie taki Takie drzewo, które mi od razu przychodzi na myśl, kiedy mówi się jezioro, rzeka, to natychmiast pierwsze, co myślę, to o olszy albo olchy, o olsze. Tak, nie, o olszy, dobrze teraz. Dlatego, że olcha i olsza to są nazwy wymienne, można je stosować zamiennie. Natomiast jest to gatunek drzewa należący do rodziny. Uwaga, to jest takie może zaskoczenie. Dzisiaj parę takich zaskoczeń będzie. Do brzozowatych. I jest to zdecydowanie w naszym kraju jedno z takich ważniejszych drzew, które są wilgociolubne, które lubią właśnie te lasy łęgowe, te lasy nadbrzeżne, tam, gdzie jest po prostu woda. Natomiast jest jeszcze jedna taka olsza w naszym kraju, która ustępuje olszy czarnej, ale ona będzie za chwileczkę omówiona, więc na razie nie będę zdradzał, co to jest za drzewo, jak ona się dokładnie nazywa. A tutaj widzimy takie zdjęcie, gdzie dookoła rosły same olsze, i to jest wbrew pozorom nie wiosna, bo tak można byłoby tutaj to, jak patrzymy na to zdjęcie, to widzimy takie może młode liście, ale to jest właśnie jesień, to jest wczesna jesień, kiedy już zaczęły te liście powoli, powoli opadać, ale tutaj iście takie wiosenne zdjęcie. No i rzeczywiście teraz będziemy mogli coraz częściej takie obrazki oglądać w przyrodzie, bo wiosna się zbliża, ale zanim to nastąpi, to jeszcze pokażę, co przed tymi zielonymi liściami się pojawia, bo to jest też bardzo ciekawe. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do kolejnego slajdu i tutaj chciałbym pokazać, że olcha to jest takie drzewo, które lubi być, albo może inaczej, znosi okresowe występowanie wody. One rosną na takich można powiedzieć, wysepkach, i tam rzeczywiście woda potrafi nawet przez dużą część roku się utrzymywać, ale olcha to znosi. Wiadomo, że woda jest potrzebna do życia, ale w przypadku niektórych drzew taki obrazek, no, oznaczałby śmierć. A tutaj, jeżeli chodzi o olchę, to one sobie doskonale z tym dają radę. Czyli one znosi długotrwałe zalewanie, lubi też już, co łatwo się spodziewać, gleby żyzne. I to jest akurat zdjęcie w ogóle wykonane w Warszawie, bo w Warszawie też właśnie mamy olsy. Zresztą poprzednie, które prezentowałem, też było zrobione w Warszawie. I to jest olszynka grochowska. Zresztą, jak sama nazwa już nam podpowiada, że tam olch powinno być sporo. Także mamy olszynkę grochowską. Też takie historyczne miejsce, ale to już jest opowieść na inną okazję. Co ciekawe, olcha czarna jest to nieliczne drzewo w naszym kraju, które jest w stanie zrzucać ze względu na to, że ma takie bogactwo pokarmowe, może nawet zaangażować bakterie znajdujące się w swoich korzeniach do gromadzenia azotu. W związku z tym nie musi sobie pozwalać jakoś szczególnie na oszczędność energii, dlatego też potrafi na przykład jesienią zrzucać całkiem zielone liście. Bardzo takie charakterystyczne dla olchy. I też ma dużą zdolność tworzenia odrostów ze ściętych pni. Nie każde drzewo, które zetniemy, jest w stanie odrosnąć, ale akurat właśnie olcha i zresztą większość, jeżeli nie, no może nie wszystkie dzisiaj prezentowane, ale większość drzew, które dzisiaj Państwu zaprezentuję, taką właśnie zdolność posiada. A jak wygląda w ogóle olcha tak w przybliżeniu? No, a z racji tego, że jeszcze liści nie ma, no to a nie miałem żadnej swojej dobrej fotografii. Może inaczej, nie dobrej, a odwzorowującej pewną cechę charakterystyczną liścia. Nie miałem, a teraz no próżno iść do lasu, chyba że takie, prawda, zgniłe liście bym musiał sfotografować. Natomiast o co chodzi? Mamy blaszkę liściową, ona trochę przypomina takie koło, natomiast ten wierzchołek, ten tam, gdzie przychodzi ten nerw główny, powinien mieć takie lekkie wcięcie, taki dołeczek. I to jest właśnie ta cecha charakterystyczna. Poza tym, że liść jest podwójnie grubo piłkowany, taki nawet ma tą blaszkę taką lekko falistą, ale właśnie najbardziej charakterystycznym elementem jest moim zdaniem to wcięcie właśnie. I to wcięcie, no tutaj jest bardzo słabo widoczne, o ile w ogóle. I dlatego mówię, że to nie jest taki idealny liść olchy. Olcha, to co możemy teraz obserwować, posiada takie bardzo ładne kwiatostany. To są takie kotki i to są kotki męskie, które są tutaj na środku pokazane. Mają taki kolor czerwonawy i początkowo mają długość mniej więcej około 3 cm, a później powiększają się do mniej więcej 5-10 cm, czyli takie długie dosyć kotki zwisają z drzewa i one wytwarzają bardzo duże ilości pyłku. Natomiast po prawej stronie widzimy z kolei kotki żeńskie, tylko tyle, że one już tak troszeczkę zdrewniały. A jak drewnieją, to się pojawiają takie, przypominają takie zdrewniałe orzeszki. Właściwie powinienem powiedzieć szyszki, nie orzeszki, bo właściwie to przypomina taką, no po prostu malutką szyszeczkę. I po tym też możemy poznać, jak idziemy przez las i widzimy właśnie takie malutkie szyszeczki, no to jest dowód na to, że na pewno jesteśmy na terenie podmokłym, wilgotnym i nad nami gdzieś rosną olchy. A to, co możemy obserwować właśnie teraz, dokładnie teraz, czyli na początku marca, liści jeszcze nie ma, ale już te kotki oczywiście zwisają. I to jest właśnie widok takich gałęzi, które teraz zaobserwujemy na na olszy. Jeżeli chodzi o drewno, to drewno jest odporne na długie przebywanie w wodzie, no bo musi być, skoro taka jest natura olchy. I jest dosyć miękkie, w miarę lekkie. Natomiast, co ciekawe, kiedy już ma kontakt z powietrzem po ścięciu, robi się takie bardzo intensywnie pomarańczowe. Ten pomarańczowy kolor to czasami już z daleka widać i to nawet nie podchodząc do tego drzewa można stwierdzić, że to jest właśnie olcha. No i to drewno można wykorzystywać na przykład na płoty, właśnie w budownictwie, ale również i na sklejkę się nadaje. I szczególnie właśnie warto budować z olchy to, co jest narażone na długi kontakt z wodą, czyli na przykład różnego rodzaju konstrukcje, szczególnie te, które na przykład mają być przez długi czas wystawione na działanie warunków atmosferycznych, na warunki atmosferyczne. Także to warto o tym pamiętać, że olcha, bo dzisiaj generalnie będziemy mówić o takich drzewach, których drewno jest dosyć słabej jakości, bardzo szybko niszczy je, a właśnie warto pamiętać o tym, że właśnie, że drewno olchy jest takim drewnem odpornym na działanie wody, no bo takie musi być z racji tego, że ona znosi nawet i czasowe, nawet długie okresy, kiedy jest zupełnie zalana. I kolejny gatunek, mieliśmy olchę czarną, a teraz będziemy mieli olchę szarą. I olcha szara jest to taki gatunek, która występuje i w Europie, i w Azji, a nawet i w Ameryce Północnej, ale u nas w kraju nie występuje wszędzie, tylko przede wszystkim upodobała sobie doliny górskie, podgórskie, czyli zasadniczo na południu kraju. I tam właśnie miejsca swojego ustępuje olcha czarna, a pojawia się w zdecydowanej większości olcha szara. I ona na przykład jest częściej z kolei w Karpatach niż w Sudetach, i może też występować w Polsce północno-wschodniej. To są takie główne rejony jej występowania. I popatrzmy jeszcze na liście. Liście już wyglądają inaczej, bo powiedziałbym, że raczej ten wierzchołek już mają taki bardziej zaostrzony, nie tak jak u olchy czarnej, czyli taki dołeczek się tworzy. I mają jajowaty kształt, czyli tam bardziej olcha czarna ma bardziej takie okrągłe liście, a tutaj już mamy do czynienia z takim jajowatym kształtem. One w ogóle żyją krótko, bo generalnie dożywają mniej więcej około 40 lat, taką mają szarą korę i jeżeli chodzi o okres kwitnienia, to też jest właśnie to mniej więcej teraz, czyli tak jak jesteśmy w marcu, to one właśnie teraz kwitną i posiadają też takie takie zdrewniałe orzeszki przypominające szyszeczki, czyli no trochę coś w stylu tego, co olcha czarna, tylko te szyszeczki są troszeczkę inne i mają początkowo kolor zielony, potem stają się brązowe. Idziemy dalej i kolejny gatunek, który kojarzy się bardzo mocno z lasami łęgowymi, czyli tymi, które porastają brzegi rzek, to są moim zdaniem obok topól, to będą wierzby. Chyba wierzby nam się jednak bardziej kojarzą niż topole, dlatego też uznałem, że w pierwszej kolejności powiem właśnie o wierzbach, a dopiero później będą topole. I w Polsce mamy bardzo duże bogactwo wierzb, bo możemy wyróżnić 26, nawet 28 gatunków wierzb, z czego najbardziej pospolite to jest biała, którą tutaj zaraz omówimy, krucha i wiciowa. Ja dzisiaj wiciową pominąłem, skupimy się na białej i na kruchej. Ale tych wierzb naprawdę jest całe mnóstwo. One czasami też w ogóle tworzą między sobą mieszańce, także w ogóle ciężko jest je rozpoznawać. Ale no takie dosyć charakterystyczne drzewa, a szczególnie związane bardzo mocno z wodami. No i tak myślę, że można śmiało powiedzieć, że na stałe wpisały się w nasz polski narodowy krajobraz. Zresztą ja o tym mówiłem, o tych wierzbach to opowiadałem podczas jednego z wykładów w listopadzie. Z okazji 11 listopada mówiłem o przyrodniczych symbolach Polski. Właśnie wierzba biała się tam pojawiła. Mamy wiele różnych wierzb w ogóle w naszym kraju występuje. Niektóre mają taki właśnie płaczący pokrój. Jak się mówi o wierzbie, to chyba większość ma na wyobraźni właśnie wierzbę płaczącą. Trzeba pamiętać o tym, że one są produkowane, znaczy służą do produkcji biomasy, drewna, węgla drzewnego, czyli są po prostu wykorzystywane jako surowiec opałowy. Ale również i w plecionkarstwie też, przecież wiklina, prawda, to nic innego jak właśnie wierzbowe pędy. I jeżeli chodzi o wierzbę białą, to ona nie ma zbyt dużych wymagań, bo może rosnąć nad brzegami wód, czyli znosi takie piaszczyste gleby, tam sobie daje radę, ale też poza tym, może być okresowo zalewana, szczególnie wtedy, kiedy właśnie wczesną wiosną występuje woda z brzegów rzecznych i poza tym, że rośnie nad brzegami rzek, to jeszcze można ją spotkać na przykład wzdłuż dróg albo nad stawami również ona występuje. I wierzby białe często możemy spotkać w formie takiej ogłowionej, możemy się zdziwić trochę i pomyśleć, że ktoś zniszczył drzewo, one oczywiście bardzo szybko odrastają, bo takie właśnie są wierzby, że one bardzo szybko odrastają, mało tego, one potrafią też jednocześnie tworzyć duże przyrosty roczne. No one wzdłuż brzegów rzecznych czy wzdłuż dróg są chętnie sadzone i to faktycznie jest taki, myślę tu prawe we zdjęcie pokazuje bardzo ładnie taki polski krajobraz. Natomiast na brzegach rzecznych one pełnią taką funkcję umocnieniową, zabezpieczają przed osuwaniem się ziemi, to już dzisiaj o tym wspomniałem. One również nadają się do rekultywacji terenu, wysypisk śmieci, czyli to jest taki gatunek, który rośnie nawet w takich trudnych warunkach. I tak jak wspomniałem, drewno jest wykorzystywane głównie jako materiał opałowy, ale ja bym tutaj zwrócił uwagę w przypadku wierzby białej na coś dużo bardziej istotnego, mianowicie na korę. Bo ta kora zawiera flawonoidy, kwas organiczny, ale również i glikozydy, a z nich najbardziej znanym jest salicyna. Salicyna, która ma działanie przeciwzapalne, przeciwgorączkowe, działanie ściągające. Generalnie jak już nam się zbiera na przeziębienie, źle, gorzej się czujemy, to możemy śmiało zażyć właśnie salicynę, ale dzisiaj już w zasadzie nie pozyskuje się kory wierzby do celów leczniczych, ponieważ jest ona zastąpiona taką substancją zastępującą właśnie salicynę, czyli kwasem acetylosalicylowym, czyli popularnie to jest nazywane aspirynę, prawda, bierzemy, żeby kiedy czujemy, że nas coś zaczyna chwytać, jak to się mówi, coś nas bierze, to wtedy właśnie ten kwas acetylosalicylowy się przyjmuje, ale najczęściej mówimy po prostu, że musimy wypić aspirynę, prawda? Ale warto wiązać to właśnie przede wszystkim z wierzbą. Mamy jeszcze wierzbę kruchą i ona ma już, a tu się nie skupiłem za bardzo na liściach wierzby białej. W każdym razie widzieliśmy, że wierzby mają raczej takie długie, podłużne, lancetowate te liście i tutaj u wierzby kruchej jest to bardzo dobrze widoczne, bo w ogóle w naszym kraju jest to jedno z najbardziej pospolitych drzew, też często występuje nad wodami. Natomiast warto zwrócić uwagę na jej liście, które są dosyć długie, 15 cm długości, około 2 cm szerokości. Takie są bardzo, bym powiedział, błyszczące, bardzo ładny mają kolor. I tutaj widzimy na zdjęciu lewym na zdjęciu prawym mamy pięknego liścia, a na zdjęciu lewym widzimy taki ładny pokrój, taką szeroką koronę rozłożoną wierzby kruchej. Warto dodać, że one tworzą też i mnóstwo dziupli, a to przecież jest bardzo ważne dla ptaków chociażby, czy innych zwierząt, które znajdują tam pożywienie, czy się ukrywają w takich dziuplach wierzby. Rzeczywiście mnóstwo ptaków może tam gniazdować. Szczególnie właśnie na takich terenach rolniczych, takich uprawnych, gdzie występuje wierzba krucha, to jest takie bardzo ciekawe uzupełnienie. Bardzo pełnią taką funkcję, myślę, że dosyć istotną, biocenotyczną. Taki dodatek jest niezwykle cenny dla środowiska przyrodniczego. No i właśnie, podobnie jak i wierzba biała, rośnie wzdłuż rzek i wraz z topolami tworzą bardzo ładne, duże skupienia. A jeżeli chodzi o jej zastosowanie w medycynie, to jest dokładnie takie samo jak w przypadku przed chwilą omawianej wierzby białej. Idziemy dalej i mamy topole. Topole, która należy do również rodziny, są to drzewa należące do rodziny wierzbowatych. No, to, że wierzby należą do wierzbowatych, to żadna niespodzianka, ale że topola do wierzbowatych, to może niektórych dziwić, ale z olchą, prawda, też tak było, że olcha do brzozowatych z kolei. Mamy tutaj topole osikę, czyli tą, która jest najpospolitsza w naszym kraju. Tworzy takie bardzo ładne i liście, i korę ma bardzo ładną, którą zaraz pokażę. Nazywa się inna, prostsza nazwa, to jest po prostu zamiast topola osika to osika, ale jest też jeszcze jedna nazwa, topola drżąca. Zaraz wyjaśnię, dlaczego ona się właśnie tak nazywa, bo to jest taka niezwykła cecha tej topoli. Warto podkreślić, że jest jeszcze taki gatunek drzewa jak topola osikowa, ale uwaga, topola osikowa, a topola osika to są dwa różne drzewa. Topola osikowa występuje w Ameryce Północnej, a topola osika oczywiście również w naszym kraju. To jest nasz taki rodzimy gatunek, bardzo ważny dla nas. I jeżeli chodzi o korę, bo to już zacząłem opowiadać, to zresztą widać tu na fotografii, ma taki kolor oliwkowy, taki już po prostu, ja bym to nazwał zwyczajnie kolorem, po prostu szarym, ale co jest ważne, ona ma takie czarne przedchlinki. Tutaj może są słabo widoczne ten kolor czarny, ale rzeczywiście czasami jest taki bardzo wyraźny czarny, takie przedchlinki w kształcie rąbów. I tutaj te rąby są też widoczne, może nie jakoś wybitnie, może nie najlepiej, można znaleźć takie egzemplarze, na których to jest dużo lepiej widoczne, ale warto pamiętać, że kora szara, a na niej te małe rąby. Natomiast co jeszcze warto powiedzieć? Zwróćmy uwagę na liście. Liście mają takie, one są w ogóle karbowane, takie jak trochę jak frytki, przypominają trochę frytki. Natomiast taka cecha charakterystyczna i stąd już dowiemy się, dlaczego ona się nazywa topolą drżącą. Bo wynika to z budowy liścia. Otóż ogonek liściowy jest taki, raz, że jest spłaszczony, bocznie spłaszczony, a dwa, że jest bardzo długi i jest bardzo wiotki, bardzo taki elastyczny. I wystarczy niewielki powiew wiatru, a osika już cała się porusza, cała drży właśnie. Dlatego czasem się mówi nawet o tym, że ktoś się boi jak osika, drży jak osika. Właśnie z tego, co się wzięło, że te liście mają długie ogonki liściowe, a na długim ogonku, jak jest nawet taka w miarę okrągła ta blaszka liściowa, to wiadomo, że będzie łatwo się poruszała nawet przy niewielkim wietrze. Jest to drzewo, które osiąga około 30 metrów wysokości i jest krótkowieczne, bo właściwie rzadko kiedy topole przekraczają 100 lat życia. Także generalnie dzisiaj też będziemy mówić raczej o drzewach takich krótkowiecznych. Mówię raczej, bo nie wszystkie są takie bardzo krótkowieczne, ale to nie są na pewno dęby, które mogą żyć setki lat. No, tylko jednak topole to rosną szybko, ale też i krótko. To jest takie dosyć intensywne życie, jak na drzewa, prawda? Bo no, jednak wiek 100 lat na przykład dla człowieka, no to jest, prawda, imponujący. To zawsze się wszyscy zachwycamy, jak ktoś przeżyje 100 lat. Dla drzewa no to nie jest jakoś bardzo dużo, chociaż zależy, mówię, dla którego drzewa, bo dla dębu to jest wiek, no powiedzmy, że wejście w dorosłość, natomiast dla osiki to już jest prawie kres życia. To jest roślina dwupienna, co oznacza, że na jednym drzewie występują tylko kwiaty jednej płci. Mogą być albo męskie, albo żeńskie. I tutaj widzimy po lewej stronie mamy właśnie te męskie, a po prawej mamy żeńskie. I to jest o tyle ciekawe, że na przykład topole w ogóle też tworzą, podobnie jak i wierzby, ze sobą różne mieszańce. I tutaj będzie po skrzyżowaniu topoli osiki i topoli białej powstaje pewna jeszcze jedna topola, ale o niej będę mówił później. Także na razie nie będziemy się na tym skupiać. Idźmy dalej. Jeżeli chodzi o drewno, jest rzeczywiście bardzo takie miękkie, nie jest zbyt trwałe, ale zawiera na przykład sporo celulozy. Ono jest generalnie stosowane do wyrobu na przykład zapałek, ale jako materiał opałowy ma już taką średnią wartość energetyczną i co ciekawe, z osiki wytwarzano husarskie kopie. No, husaria to jest to wojsko, którym my się zawsze szczycimy jako Polacy i właśnie też z osiki wyrabiano te husarskie kopie. Podejrzewam, że wynika to z tego, żeby były po prostu w miarę lekkie, bo jest to w miarę lekkie drewno, też elastyczne dosyć. W związku z tym myślę, że to było po prostu podyktowane względami praktycznymi, ale to są tylko moje przypuszczenia. Tego do końca też nie wiem. I mamy topolę białą. Była osika, to teraz powiedzmy sobie o topoli białej, inaczej nazywanej białodrzewem. Zresztą jak pokażę zaraz liście, to wszystko się wyjaśni, dlaczego akurat to jest białodrzew. No i to są już takie drzewa, które potrafią osiągać bardzo duże rozmiary, bardzo duże, bo no, osika dorasta mniej więcej do 30 metrów wysokości, ale uwaga, topola biała potrafi osiągnąć nawet i 40, a nawet i troszeczkę więcej, bo tutaj prezentowana ta po prawej stronie, to jest topola pławianka, ona tak się nazywa, rośnie w Stalowej Woli i mierzy, uwaga, 41,5 metra wysokości. Jej wiek szacuje się z kolei na jakieś 180 lat, tak przynajmniej to były szacunkowe dane z 2020 roku, słynnego zresztą z pandemii. I jest to zdecydowanie jedno z takich najwyższych drzew liściastych rosnących na terenie, który został przez człowieka zmieniony, prawda? No bo wiadomo, że egzemplarze różnych drzew rosnące na przykład w Puszczy Białowieskiej osiągają imponujące rozmiary i również mogą dorastać do 40 metrów wysokości. Natomiast to jest rzeczywiście no, najwyższa rosnąca w Polsce topola biała i jest warto zaznaczyć, że jest to okaz żeński. Tak jak wspomniałem, no właśnie topole mają taką cechę, tą dwupienność, i tutaj właśnie możemy mówić o okazie żeńskim. Co ciekawe, w ogóle topola biała jest wybitnie rośliną pionierską, to znaczy, że wytwarza bardzo dużo nasion. Myślę, że to nawet można w milionach liczyć, że to dosłownie miliony nasion. One są lekkie. One mają taką postać takiego pyłku, który może się wznosić i lecieć bardzo daleko. Zresztą wystarczy nawet pójść właśnie nad rzekę. Ja miałem przynajmniej taki obraz w głowie, że wystarczy stanąć pod topolą białą i tam widzimy, że tam jest mnóstwo tego młodego pokolenia, takie młode topole, prawda? Ich jest całe, można powiedzieć, przedszkole. Także to jest ciekawy widok. Często możemy coś takiego zaobserwować. Koronę zazwyczaj wytwarza taką dosyć szeroką i przypominającą kształt kuli. Po lewej stronie my to widzimy. A dlaczego biała? No dlatego, że ma zielone liście. Nie, oczywiście liście są dwukolorowe, bo mają, wiadomo, że kolor zielony musi być. To jest ta strona zewnętrzna, a ta strona, no bardziej powiedzmy wierzchnia może, a strona spodnia, jak odwrócimy liść na drugą stronę, zobaczymy, że jest intensywnie biały. Ale to jest naprawdę taki biały, biały. Ja myślę, że nawet na tym zdjęciu to oczywiście widać, że to jest kolor biały, ale ktoś mógłby powiedzieć, że a, bo to takie zdjęcie zrobione, a to tak naprawdę ten kolor śnieżno-biały nie jest. Oczywiście, że jest. Właśnie to jest ciekawe, że ten kolor jest naprawdę biały, biały, niczym no biały. Biała ściana, czy właśnie śnieg. Takim jest pokryta takim kutnerem białym, i to nawet utrzymuje się podczas zimy. Także zachęcam do tego, żeby rozpoznać topolę białą, pójść na spacer nad rzekę, jak już pojawią się pierwsze liście. A przypomnijmy o tym, że topole kwitną dosyć szybko, bo one już potrafią kwitnąć, także. Już kwitną, więc już niebawem będą się też pojawiały liście. Zapraszam, warto obserwować te młode liście i popatrzeć, jakie one są intensywnie białe. To jest niesamowite. Myślę, że można się zaskoczyć, że są tak różnorodne liście. Z jednej intensywnie zielony, a z drugiej intensywnie biały. To również jest roślina dwupienna, podobnie jak i topola osika. I mamy. Po lewej stronie te kwiatostany męskie, po prawej żeńskie. I to jest taka topola, która no, porasta nie tylko brzegi rzek, ale również pojawia się na przykład w parkach i tam częściej się pojawiają okazy męskie zamiast żeńskie. Dlaczego? No, często tak jest, że właśnie dany gatunek jest sadzony tylko w takim, że tylko dane osobniki, czyli na przykład osobniki żeńskie, prawda, czy tylko męskie są sadzone z różnych powodów, praktycznych najczęściej. Tutaj właśnie przede wszystkim okazy męskie są sadzone, ponieważ żeńskie wytwarzają bardzo duże. Takie bym powiedział, na takie pęczki waty. No i to po prostu jest takie zaśmiecanie, później jak one, prawda, zlatują, to później powoduje właśnie zaśmiecanie terenu. No i z racji tego właśnie jednak rzadziej mamy do czynienia z okazami żeńskimi. No i właśnie wspomniałem o tym, że ona tworzy razem z osiką takie topole szare, czyli mieszańce. To jest mieszaniec, powstały ze skrzyżowania dwóch różnych gatunków i one występują przede wszystkim nad rzekami, właśnie nad Wisłą, nad Odrą, razem oczywiście z tymi swoimi gatunkami rodzimymi, czyli razem z osiką i razem z topolą białą. Ale jeszcze o topoli szarej dzisiaj będę opowiadał, chociaż zanim to nastąpi, to za chwileczkę jeszcze opowiem parę słów o topoli jeszcze jednej, bardzo istotnej. Ale jeszcze powiedzmy sobie na koniec o drewnie tego gatunku, bo jest dosyć miękkie. Chętnie wykorzystywane do tworzenia na przykład ołówków, również i zapałek, ale też i może być ewentualnie stosowana do tworzenia sklejki, ale przede wszystkim też z racji z tego, że to jest miękki gatunek, to i ma bardzo dużą zawartość celulozy, też warto zaznaczyć, bo około mniej więcej 40-50%, aż tyle, to jest dlatego chętnie wykorzystywana na papier, ale również i w rzeźbiarstwie jest jest bardzo chętnie wykorzystywana, czyli topola, no bo w naszym kraju jednak chyba topole i lipy cieszą się największym uznaniem rzeźbiarzy ze względu na to, że po prostu są miękkie. Można oczywiście rzeźbić na przykład w robinni, w dębie, w grabie, no ale to po pierwsze ręce odpadają, a poza tym jest to po prostu trudne i żmudne. Dlatego dużo lepiej wybrać sobie do takiej pracy rzeźbiarskiej na przykład topole chociażby. No a właśnie topola biała jest bardzo dobra. Zresztą no, większość, prawda? Ta następna, którą zaprezentuję, również do tego się nadaje. A mówimy o topoli czarnej. Topola czarna, inaczej nazywana sokorą również, albo wręcz sokorzyną, albo jeszcze też ma taką bardzo ciekawą nazwę, która się wpisuje mocno w temat naszego dzisiejszego wykładu, czyli topola nadwiślańska. Topola nadwiślańska, czyli ta, która na pewno będzie rosła nad Wisłą. No bo przecież tak właśnie jest. I jedna z nich, którą tutaj prezentuję, to jest właśnie ta nadwiślańska topola, ta po prawej stronie, ale zaraz o niej oczywiście opowiem. Jeszcze tylko chwileczkę, zanim do tego dojdziemy. W Polsce również jest z takiej znanej, popularnej odmianie, nazywana włoską występuje. Ona ma taką ładną nazwę Italica i ma takie też bardzo ładne, myślę, że no, dosyć proste do rozpoznania liście. Zaraz o liściach jeszcze sobie u topoli czarnej opowiemy. No przede wszystkim właśnie jej siedlisko to są głównie te miejsca, te obszary nadrzeczne, brzegi rzek przede wszystkim. Może być również wykorzystywana w celach ozdobnych, leczniczych, ale także i do wyrobu celulozy na przykład. I tutaj mamy po lewej stronie, ta topola to jest topola mariańska z Ostromecka i to jest jedna z takich też no, topól, które osiągnęła bardzo imponujące rozmiary. Obwód pierśnicowy, czyli na wysokości 1,30 m, ja pokazuję tutaj, bo tu się mniej więcej mierzy pierśnicę, to jest obwód, zaznaczam, to jest 908 cm. No wysokość ma też całkiem ładną, 30 cm, ale 30 metrów, przepraszam, nie 30 cm, 30 metrów. Ale o 10 metrów wyższa, bo mająca 40 metrów i licząca sobie no, przynajmniej 120-130 minimum tyle lat, na tyle jest szacowana, ale może to być troszeczkę więcej, to jest topola czarna znajdująca się na, uwaga, warszawskich Bielanach, czyli no można by powiedzieć stosunkowo niedaleko od Wisły, dlatego też ta nazwa topola nadwiślańska bardzo pasuje. Ona ma z kolei obwód pierśnicowy już zdecydowanie mniejszy niż ta topola mariańska, bo ma 621 cm, ale co ciekawe, no właśnie tą wysokość ma o 10 metrów większą. I uwaga, no ja muszę się przyznać, ja jej jeszcze nie widziałem. Ja wiele razy, jak spojrzałem na mapę, gdzie ona jest, okazało się, że ja tam wiele razy przejeżdżałem, chociażby właśnie do Lasu Bielańskiego, ale nigdy jej tam nie widziałem. I muszę właśnie specjalnie podjechać i kiedyś może Państwu właśnie zrobię też taki wykład o jakichś może ciekawych drzewach i wtedy właśnie ją zaprezentuję, to już pokażę swoją fotografię. Teraz właśnie idzie wiosna, także będzie okazja do tego, żeby w pełnej krasie, przy pięknej pogodzie, bo tutaj takie dosyć ciemne zdjęcie jest i ona jest w stanie bezlistnym, no ale będzie można właśnie sfotografować tą jedną z najwyższych topól, właściwie najwyższą topolę czarną w Polsce. A skoro jest coś takiego pod ręką, to czemu nie skorzystać? Także jak na wiosnę się wybiorę, to na pewno ją sfotografuję. I te liście, prawda? Pokażemy sobie jeszcze liście, bo one mają takie, właściwie to ciężko określić jest ich kształt, bo niby trochę przypominają serce, ale są takie jakby trochę spłaszczone, trochę takie jakby przypominające trójkąt, ale też nie do końca. Takie może trochę jajowato, przypominają trochę, trochę takie jajowate są, trochę może rombowate nawet, ale ważne jest to, że są zaostrzone, na pewno ta końcóweczka jest taka wyraźnie zaostrzona, brzeg karbowano-piłkowany i no, rzeczywiście mamy taki kształt bardzo charakterystyczny, dosyć prosty do zapamiętania. I tutaj jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, co widać na lewej fotografii, czyli na takie guzowate narośla, one właśnie się przytrafiają osikom. Co ja mówię? Topolom czarnym, już przepraszam, mi się myli. Topolom czarnym oczywiście się przytrafiają i co też ważne, tak jak powiedziałem, w kontekście na przykład wierzb, na przykład topoli właśnie, one mają dosyć silne pędy odroślowe, czyli nawet jak się zetnie taką topolę, to często można zobaczyć, że z niej tam te pędy już wyrastają, tak jakby tworzyły przyszłe pokolenie drzewa. I mamy jeszcze topolę szarą, czyli ten gatunek, który powstaje po skrzyżowaniu topoli osiki z topolą białą. I widać te cechy rzeczywiście, że one tutaj się ujawniają, zarówno jednej, jak i drugiej topoli. Ona występuje naturalnie w środkowej i południowo-wschodniej Europie, również w Azji i też preferuje, jak większość topól, oczywiście takie gleby lekkie, ale muszą być wilgotne i najlepiej właśnie, żeby to były brzegi rzeczne. Tworzą czasami taką, tu widać dobrze na tym zdjęciu, taką białą korę, tylko widzimy, że nie od samego dołu, prawda? Ona jest na początku taka ciemna, a potem się tworzy taka biała i przez to, właśnie przez tą cechę czasami nazywana jest przez ludzi, którzy nie za bardzo się znają na drzewach, oznaczana jest jako brzoza. Zbyt szybka, zbyt pochopna ocena może nas wprowadzić w dosyć solidny błąd, bo no, między brzozą a topolą jednak parę różnic występuje, chociażby na przykład liście są jednak inne i brzoza ma te liście mniejsze niż topola. No ale widzimy, że są pewne różnice, bo brzoza jednak ma ten swój biały kolor często, no gdzieś tam może nie od samej ziemi, ale prawie gdzieś tam już te pierwsze kolory się trafiają. Tutaj jak widzimy zupełnie nic praktycznie nie ma, tylko jak patrzymy w górę to, ale już nie jedna osoba pomyliła właśnie to pole szarą z brzozą. No tak jak wspomniałem, one mają, te topole szare mają liście, liście są mieszanką, czyli raz przypominają topole białą, raz osikę, no ale na przykład po topoli białej to one są takie błyszczące, silnie owłosione, też są długoogonkowe, chociaż myślę, że to bardziej jest jednak cecha osiki, a po osice mają taki kształt widać okrągławy, chociaż nie zawsze on się też potrafi zmieniać, potrafi być różny. No ale tutaj widzimy nawet, myślę, że można byłoby śmiało powiedzieć, że to w ogóle są liście, liście osiki, no bo czasami jest to dosyć słabo widoczne. I czasami trzeba się troszeczkę wpatrywać, żeby rozpoznać, żeby odróżnić właśnie te topole od siebie, po na przykład tylko liściach. Oczywiście są to, jak łatwo się domyślić, drzewa wiatropylne, no bo przecież mają bardzo lekkie nasiona, które są roznoszone przez wiatr, hen daleko, potrafią bardzo duże odległości pokonać od swojego osobnika rodzicielskiego. I również może być stosowana do umacniania gruntów, do nasadzeń wiatrochronnych również. Natomiast co ważne, na przykład można spotkać ją również i w parkach, też rośnie, występuje. Także, ale jednak najczęściej kojarzy nam się przede wszystkim z tymi terenami nadrzecznymi. No i powoli już będziemy kończyć, bo przed nami jeszcze dwa gatunki. Mamy wiąza szypułkowego. Wiązy to też są te gatunki, które lubią i są przystosowane do znoszenia takich warunków wilgotnych, do życia w wilgotnych warunkach. I inna nazwa tego drzewa to limak. To jest gatunek już należący do rodziny wiązowatych i jeszcze poza tym, że jest nazywany limakiem, to nazywany jest również wiązem gładkim albo wiązem rozpierzchłym. I w Polsce jest to dosyć pospolite drzewo. Warto wspomnieć, że poza wiązem szypułkowym występuje jeszcze w Polsce dwa inne gatunki, czyli wiąz górski i wiąz pospolity. To jest drzewo, które wytwarza dosyć ładną koronę, taką rozszerzającą się ku górze, no i potrafi osiągać, no dzisiaj raczej mówimy o wysokich drzewach podczas tego wykładu i tutaj możemy mieć do czynienia z drzewami, które osiągają od 35 nawet do 40 metrów. Powiem szczerze, że ja jeszcze takiego wiąza to chyba nigdy w swoim życiu nie widziałem, takiego wysokiego, no ale Teoretycznie jest to oczywiście możliwe. I tutaj pokażę Państwu taką cechę, która bardzo nasila się, szczególnie w warunkach wilgotnych. To na przykład jest bardzo dobrze widoczne w Lesie Bielańskim w Warszawie, w takich miejscach właśnie podmokłych. I one tam wytwarzają takie charakterystyczne, takie deskowate rozszerzenia. Trochę to mi przypomina takie drzewa z tropikalnych lasów równikowych na przykład, które u podstawy są bardzo, bardzo szerokie. No być może właśnie to jest takie podobieństwo z tymi drzewami, które rosną w takich wilgotnych warunkach. I tutaj też on sobie ułatwia, to jest taka przy nasadzie korzeniowej, przy nasadzie pnia, to są takie wsporniki dodatkowe. Takie trochę jak w architekturze, takie łuki, które mają go wesprzeć, żeby tak łatwo się nie połamał, żeby tak łatwo nie runął. No i ten wiąz rzeczywiście ma taką cechę charakterystyczną, to się bardzo mocno uwidacznia na takich terenach wilgotnych i czasami no wręcz widziałem, zresztą sam nawet tak robiłem, że sobie siadałem na tych właśnie napływach korzeniowych, takich bardzo ogromnych, że to można po prostu sobie usiąść, jak jest jakaś przerwa, prawda, czy chcemy sobie kanapeczkę zjeść, to można właśnie usiąść na takim napływie, tam się herbatki napić, no i rzeczywiście ładnie to wygląda. Nawet jak będziemy mieli może szczęście, to i jak się położymy, to prawda, idealnie się do krzywizny naszych pleców to dopasuje. Także taka ciekawostka. Wiązy właśnie coś takiego wytwarzają. No rzadko które drzewa w naszym kraju mają aż tak mocne te wsporniki. A tutaj właśnie jest to taka rzecz, dzięki której od razu bez problemu rozpoznamy, że to jest właśnie wiąz. A jeszcze taka inna cecha widoczna na liściach, to jest to, że liście są wybitnie asymetryczne. I tu widzimy, że ten taki jest takie uszko z jednej strony, a z drugiej tego nie ma. I to jest taka bardzo silna cecha wiązów, w ogóle wiązów. Nie tylko naszego wiązu szypułkowego, ale też i pozostałych wiązów. W lasach łęgowych razem z topolami, razem z wierzbami, tam gdzie po prostu jest wilgotno. No one są co prawda wymagające co do gleby, bo właśnie tam gdzie wilgotno, tam i w miarę żyzno i one właśnie wybierają sobie takie żyzne gleby i mogą znosić, podobnie jak i na przykład olchy, mogą znosić takie długotrwałe zalewy. Może już nie aż tak długie jak olchy, ale rzeczywiście te do 20 dni sobie poradzą. No i co ciekawe, jest to też gatunek cienioznośny, czyli znosi zacienienie, szczególnie w tym okresie, kiedy jest, kiedy, no, no w tym młodocianym, tak to nazwijmy, kiedy jest w początkowym okresie i wtedy przez inne gatunki jest zacieniane, bo później jak wystrzeli, no to mówiłem, że nawet 35-40 metrów może osiągnąć, a zatem to on wtedy zacienia inne gatunki. No i jest też mrozoodporny, to też taka ciekawa cecha tego drzewa. No i tutaj w przeciwieństwie już do właściwie wszystkich, które dzisiaj były omawiane, drzew, drewno ma twarde, ciężkie, wodoodporne. Też warto pamiętać o tym, że można go wykorzystywać na konstrukcje, które są narażone na kontakt z wodą, ale właśnie drewno już nie jest miękkie, łatwoupliwe, takie nadające się do rzeźbiarstwa. No nie słyszałem, żeby rzeźbiarze chętnie wykorzystywali wiąza, ale to pole czy lipę już jak najbardziej, właśnie wierzbę też można, jak najbardziej. Ale tutaj już drewno wiązu się do tego nie nadaje. I ostatnim dzisiaj omawianym gatunkiem będzie jesion wyniosły. Jesion wyniosły, czyli bardzo piękna nazwa łacińska. Ja może łaciny nie przytaczam, ale tutaj warto wspomnieć. Fraxinus excelsior. I ten jesion wyniosły to jest uważany za najwyższe rodzime drzewo liściaste w ogóle w Europie. I wspominałem, że na terenie Białowieskiego Parku Narodowego tam są takie gigantyczne drzewa. Tam one osiągają takie rozmiary, gdzie w innych rejonach kraju no, takich rozmiarów nie posiadają. I tutaj na przykład jest taki osobnik na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, który, uwaga, mierzy aż ponad 45 metrów wysokości. No niesamowita wysokość, aż ciężko uwierzyć, ale rzeczywiście takie drzewa liściaste są i dlatego właśnie są uznawane za te najwyższe rodzime występujące w naszym kraju drzewa liściaste. I Potrafią tworzyć takie no, piękne, rozłożyste korony przy tym wszystkim. Drzewo należące do rodziny oliwkowatych. To jest rodzina oliwkowate. I przypatrzmy się jeszcze liściom, bo tak jak powiedziałem, te piękne korony drzew, czasami już z daleka widoczne, bo jesion ma w sobie coś takiego charakterystycznego, może za sprawą właśnie budowy liści, że one są nieparzysto-pierzaste. To znaczy, że mają liść się składa, jeden duży liść składa się z takich listków siedzących, albo te listki mogą siedzących, czyli wyrastających prawie z tego głównego, z tego głównego trzonu i mogą być właśnie albo siedzące, albo takie krótkoogonkowe. I każdy z tych takich listków ma długość około 6 cm. Jest szeroki na kilka centymetrów. Taki kształt lancetowaty. Troszeczkę może trochę przypominają z kształtu wierzbę, ale tak delikatnie. Tu może bym nie szedł aż tak dalekie porównania, to jednak one są troszeczkę no, krótsze, jednak troszkę szersze od tych wierzbowych liści. Ale myślę, że za sprawą właśnie tych liści jesion czasami już jest z daleka widoczny. Jest taki dosyć charakterystyczny, przynajmniej tak wynika to z moich obserwacji, ale też ma takie ciekawe, jednonasienne takie spłaszczone skrzydlaki, to się tak nazywa, czyli to są takie orzeszki zaopatrzone, czyli nasiono orzeszek zaopatrzone w takie skrzydełko. Dzięki temu może po prostu dalej polecieć. No, warto sobie obserwować takie nasiona, które właśnie czasami spadają, kręcą się, tak jak te noski klonowe. To tutaj jest mniej więcej podobna zasada działania. No, drewno jesiona jest ciężkie, jest elastyczne, za to jest twarde. Także tutaj mamy też troszeczkę inny rodzaj drewna niż w przypadku topoli czy wierzby. I jest ceniony właśnie za dużą taką elastyczność, dlatego często był wykorzystywany na przykład dawniej do wytwarzania łuków, na przykład włóczni, kopii, a dzisiaj z kolei można te z jesiona tworzyć na przykład trzonki do różnego rodzaju narzędzi. Częściej chyba jednak spotykam bukowe, ale jesionowe rzeczywiście też się do tego nadają. I tutaj jeszcze taka ciekawostka, bo ja zawsze się zachwycam takimi jesionami. Myślę, że wiele z Państwa widziało te jesiony, ale nie każdy może zwracał na to uwagę. Mianowicie one w Zakopanem dosyć tak intensywnie występują, sporo ich jest, czasami właśnie wzdłuż dróg i na przykład w Zakopanem na Bystrem, tam właśnie sporo jest tych jesionów, ale moim zdaniem taki absolutnie niesamowite miejsce właśnie w Tatrach, gdzie tych jesionów jest dużo, to jest taki wręcz szpaler, który znajduje się na drodze, którą bardzo wiele turystów rokrocznie przemierza, a jest to droga tak zwana Aleja Przewodników Tatrzańskich, wiodąca od ronda w Zakopanem do Kuźnic, do samych Kuźnic i chcąc się dostać do Kolejki Linowej czy na Nosal, a zresztą Nosal jak przechodzimy to widzimy po swojej lewej stronie, jak będziemy szli w stronę kolejki na Kasprowy, czy w ogóle będziemy się chcieli wspiąć na Kasprowy, czy iść w inne jeszcze rejony, czy na Giewont, prawda, to właśnie będziemy szli wzdłuż tej pięknej Alei Jesionowej. Także i rzeczywiście te jesiony mają bardzo duże wymiary, bardzo wysokie są, warto na nie zwrócić uwagę. Zachęcam do tego i to widać już z daleka, że to właśnie są jesiony. Także taka ciekawostka, i to chyba jest takie, przynajmniej jak dla mnie, takie jedno z najbardziej znanych miejsc w naszym kraju, gdzie te jesiony występują i mają piękne rozmiary. I jeszcze na sam koniec chciałem Państwu pokazać łęg jesionowo-olszowy, czyli właśnie taki zespół leśny, charakteryzujący się dużą wilgotnością, i kształtuje się on w dolinach rzecznych, dolinach cieków. Tu mamy taki niewielki ciek, ale widzimy te olchy. Tutaj chyba właśnie nie wiem, czy to na pierwszym planie to jest jesion, czy olcha. Chyba bardziej jednak olcha, tak mi się wydaje. Ale chodzi o to, żeby pokazać Państwu tylko zarys, jak to mniej więcej wygląda. To są często też takie tereny średnio dostępne dla nas, nieprzyjazne też ze względu na to, że jest bardzo dużo tam komarów. Duże są też zarośla w takich lasach łęgowych, to na przykład można spotkać takie pokrzywy, które osiągają ponad 2 metry wysokości. Takie najwyższe, które ja widziałem, to były takie, no jeszcze o dobre pół metra wyższe ode mnie, one osiągały około 2,5 metra. To pokrzywy takie, no więc to jest taki teren dla nas skrajnie nieprzyjazny do przemierzania. A poza tym, no mówię, no jest to też dosyć nieprzyjemne latem, kiedy mnóstwo komarów lata i nas tam cały czas nam uprzykrzają życie. Dlatego chyba łęgi są, szczególnie jak zamarzną, to właśnie jest dostępne są zimą. Wtedy można tam wejść i je z bliska poobserwować. Chociaż no, zachęcam do tego, żeby łęgi obserwować na przykład też z poziomu rzeki, kiedy płyniemy kajakiem i możemy właśnie przypatrywać się, jak wyglądają lasy łęgowe. A gatunki, które dzisiaj Państwu przedstawiłem, to prawie wszystkie właśnie są tymi, które tworzą te piękne lasy łęgowe. No ja przede wszystkim z racji tego, że tu właśnie no, mieszkam w Warszawie, to przede wszystkim kojarzę te piękne, głównie nadwiślańskie lasy łęgowe i oby tak było, że pojawiają się te nasze rodzime gatunki nad Wisłą, a nie wszędobylski klon jesienolistny, który na spółkę opanowuje wszelkie łąki i obszary nadwiślańskie wraz z Nawłocią, która też jest wszędobylska. No, obyśmy jak najdłużej mogli obserwować te nasze rodzime gatunki nad naszymi rzekami. I tego właśnie Państwu życzę. I tym samym kończymy już z roślinami. Mówiłem o roślinach, które występują nad rzekami, bądź w samej rzece rosną, a dzisiaj opowiedziałem trochę o drzewach. Na następnym naszym spotkaniu, które już niebawem będzie, opowiem o zwierzętach. Najpierw zacznę może od tych małych zwierząt, które są nierozerwalnie związane z rzekami. A dzisiaj jeszcze tylko zerknę na czat i... Tak, ja zawsze czytam na samo zakończenie ten czat. Także podczas wykładu nie patrzę, bo by mnie to rozpraszało. No tak, trzeba pamiętać o tym, że to pole z racji tego, że są takie wysokie, to rzeczywiście mogą dostać piorunem, mogą właśnie oberwać. To się oczywiście zdarza. No i a szczególnie jeżeli rosną takie samotne, to są dużo bardziej właśnie narażone na takie uderzenia. A właśnie, to jest też ciekawe zjawisko, że drzewo, jak jest uderzone piorunem, to wtedy na czasem dosyć sporej powierzchni traci w ogóle korę. Także tutaj też właśnie to, co John Blackthorne pisze, tak właśnie się to zdarza. Tutaj pytanie, czy ja badam w jakiś sposób przyrodę, ptaki, drzewa. Możliwe, że pracuję nad jakimś projektem. To generalnie nie wiem, co tutaj się kryje pod słowem bada, bo zasadniczo badaczem nie jestem. Bardziej bym siebie określił jako po prostu obserwatora i tyle. Natomiast jakichś szeroko zakrojonych badań nie robię. Ewentualnie, no mówię, obserwuję i na przykład porównuję to, co widziałem, prawda, nie wiem, 10 lat temu, a teraz. No i w zasadzie to wszystko. Także no, na pewno żadnym badaczem nie jestem. Ja już muszę powiedzieć, że dawno w Rogowie nie byłem i powiem szczerze, że tych wiązów to nie pamiętam. Podejrzewam, że gdybym zobaczył zdjęcie, to bym przypomniał sobie, bo tam swego czasu na studiach to się trochę przebywało w tym Rogowie. Przepiękna wieżba płacząca przed Bursą. Rzeczywiście tam była, coś mi się kojarzy, że była jakaś wierzba, ale nie mogę sobie teraz przypomnieć dokładnie z której strony, gdzie ona dokładnie się znajdowała, ale coś mi się przypomina o wierzbie płaczącej. I Bóg przy Belwederku, to nie przypomnę sobie teraz. Już dawno nie byłem, mówię, nie byłem już dobrych kilka lat w Rogowie, więc już nie pamiętam, jaki jest tam układ tych drzew. Ale dziękuję za takie sentymentalne wspomnienie Rogowa. O czym będzie następny film? To przed chwilą mówiłem, następny film będzie o drobnych zwierzętach, które żyją nad rzekami. I to będzie na pewno kilka części, bo nie jestem w stanie podczas jednej części omówić wszystkich zwierząt, bo jest ich całe mnóstwo. Oczywiście wiadomo, to będzie też w miarę pobieżnie, bo też nie można wszystkich, które żyją nad rzeką. Ale część po prostu wybiorę i opowiem. Zacznę od tych małych na razie. To tylko może zdradzę, że trochę będę opowiadał o owadach po prostu, głównie o owadach, które się pojawiają nad rzeką. No a zaraz przecież owady też ruszą, mnóstwo ich będzie. Dzisiaj pierwszy naprawdę ciepły dzień, więc zaraz też owady. Dzisiaj już widziałem mrówki, jakieś motyle już się pojawiają, pszczoły wylatują, także będzie o czym opowiadać i będzie to, tak powiedzmy, szło trochę z rytmem przyrody teraz. No to tyle z pytań. Bardzo serdecznie Państwu za dzisiaj dziękuję. Zapraszam na kolejny nasz wykład. Do widzenia i do zobaczenia.